przy gorącym stole.
Poniedziałek, 24 dzień kwietnia. Dziś tradycyjnie rozmawiam z wielkopolskimi politykami w audycji przy gorącym stole. Podsumowujemy ostatnie wydarzenia. Mam takie wrażenie, że przez różne przerwy, 2 tygodnie nie było audycji takiej klasycznej. Tydzień temu była debata z kandydatami na burmistrza Morwaniego-Siliny. Już wiemy, że zostały rozstrzygnięte te wybory. Jutro rano w porannej rozmowie będzie u mnie nowa burmistrz Morwaniego-Siliny, Justyna Radomska. A dlaczego wracam przeszłością do tych 2 tygodni? Ponieważ 3 tygodnie temu zaczynaliśmy mówić o zbożu ukraińskim, które zalega w Polsce, a w tak zwanym międzyczasie wydarzyło się tak wiele, jak zmiana ministra rolnictwa, pewne wstępne porozumienia w tej sprawie. No i siłą rzeczy musimy też podsumować to, ku czemu to zmierza. A będę to czynił z gośćmi dzisiejszej debaty. W naszym studiu posłanka Katarzyna Kretkowska, Lewica. Dzień dobry.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry jeszcze dzień panu. Dobry chyba, mimo wszystko pani poseł.
No, dobrze. Tak, cieszymy się, bo jest jasno.
Jest jasno. W studiu także poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pani pośle.
Witam panie redaktorze. Witam
na
państwa.
Skład uzupełnia senator Jan Filip Libicki. Kłaniam się nisko panie senatorze, PSL Koalicja Polska.
Dzień dobry. Witam pana, witam wszystkich słuchaczy.
Proszę Państwa, to krótkie pytanie. Zresztą tym pytaniem całą tę debatę dzisiaj chciałbym rozpocząć z takiego klucza. Czy do żniw uda się wywieźć to zboże, które w tej chwili zalega magazyny i które znajduje się w Polsce? Myślę o zbożu ukraińskim. Taką zapowiedź złożył nowy minister rolnictwa, Robert Telus. Ja sobie pomyślałem, że zacznę od pani poseł Katarzyny Kretkowskiej. Tym bardziej, że wy w weekend mieliście konwencję poświęconą właśnie tematyce polskiej wsi. Pani poseł, to krótkie pytanie. Tak, no, uda się, nie uda się?
Konwencja Lewicy poświęcona polskiej wsi dotyczyła szerokiego programu dotyczącego polskiej wsi w ogóle i strategii kalkulowanej na lata. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia w Polsce z potwornym bałaganem, który został w naszej ocenie spowodowany przez władzę. I teraz władza dość podejmuje nerwowe, ale mało wiarygodne obietnice zmieniające się co jakiś czas, zmiana ministra, zmiana obietnic, ale to wszystko nie wygląda wiarygodnie. Mamy 4 do 4,5 milionów ton tego zboża, które zalega w Polsce i które miało i powinno być wywiezione. W ogóle pytanie, dlaczego 4 do 4,5 miliona ukraińskiego zboża zalega w Polsce? To zboże w mniejszej znacznej ilości miało iść jedynie według deklaracji i zamierzeń, miało być eskortowane, wiezione przez Polskę.
Miało być korytarz humanitarny.
Tak,
tylko
jako
nie ma
tranzyt humanitarny i wywiezione z polskich portów, z portu Świnoujście, tam, gdzie było jego przeznaczenie.
Tylko minister Telus mówi, że takiego korytarza w ogóle nigdzie nie ma w tym momencie, w całej Europie.
Tak, w Afryce czy na Bliskim Wschodzie. Takie były intencje. Okazało się, że tego zboża trafiło do Polski znacznie więcej, że nie był zabezpieczony fakt jego tranzytowania, że ono zostało, zamiast być wywiezionym, zostało w Polsce. Wygląda na to, że to nie był tylko bałagan, tylko że to było celowe. Świnoujście, które miało wywozić jako port do Polski zboże, nie zostało do dzisiaj przygotowane do transportu na statkach tego zboża. Teraz 4 miliony ton zboża wywieźć, to jest, jak ktoś policzył, 160 tysięcy tirów, nie tylko tirów, ale także urzędników, celników, urzędników Krajowej Administracji Skarbowej.
Czy pani ze mnie uda się
więc
tego zrobić?
Minister Telus obiecał, że to będzie zrobione w ciągu 2 miesięcy. No trudno dać temu wiarę. Ono
pani
powinno
poseł,
być
wywiezione. Ja tak krótko wypisałem sobie wasze postulaty
wywiezione
w tej sprawie, które padły na tej konwencji. Tam chodziło o to, żebyście oczywiście skup ukraińskiego zboża przez Unię Europejską, czyli poziom wyższy w tym momencie, przekazanie go do państw zagrożonych głodem, wprowadzenie czasowego cła na zboża i drób z Ukrainy, które w 80% miało by trafić z powrotem, znaczy te ta suma z tego cła miałaby trafić na Ukrainę.
Tak, no takie są postulaty, takie są rozwiązania, które są możliwe, natomiast no, trzeba naprawdę podkreślić, że to, co się stało w Polsce, jest nie do pomyślenia, ale się stało i nie dziw, że rolnicy, rolniczki protestują, bo to nie tylko jest kwestia ukraińskiego zboża, którego tu w ogóle nie powinno być, bo ono miało być, jak pan powiedział, korytarzem humanitarnym transportowane w sytuacji, w której została zamknięta droga czarnomorska w zeszłym roku. Miało być transportowane przez Polskę po prostu i trzeba było zapieczętować te składy, opieczętować, zabezpieczyć w taki czy inny sposób. Teraz ma być uruchomiony system SENT. Ten europejski, to wszystko można było zrobić rok temu i rolnicy już rok temu wskazywali na to. A drugą sprawą jest to, że zalega u rolników w ich magazynach zalega, czy znajduje się zboże, które minister Kowalczyk obiecał, że będzie sprzedawane pszenica za 1700 zł za tonę, żeby się nie pozbywali tego, nie sprzedawali, bo jeszcze cena wzrośnie 1700
zł. Ale nawet minister Telus mówi, że on też nie sprzeda zboża, tak, bo logika mówi, że z reguły w tym czasie to zboże...
Tak, a to zboże nie wzrosło, już nie wzrośnie. Teraz słyszymy, że będzie pomoc rządu w wysokości 10 miliardów złotych, żeby zaproponować rolnikom. Najpierw padło, że dopłata do tony tego zboża. Teraz no, okazało się, że Unia nie dopłaca, nie przewiduje dopłat do tony, no to będzie dopłata do hektara. Jest znowu obietnica, że będzie 10 miliardów, będą dopłaty i co?
To oddajmy na chwilę głos drugiej stronie.
No może tylko skończę. Mają być uruchomione te dopłaty, składanie wniosków 1 czerwca do końca czerwca. Te wnioski mają być rozpatrywane przez Agencję Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa. Mhm. Kierownik stosownej Agencji Restrukturyzacji i Rozwoju Rolnictwa ma mieć 2 miesiące, czyli od 1 lipca do końca sierpnia czas, żeby podjąć decyzję, a kiedy będzie płatność. I teraz rolnicy mają sprzedać, jak to w ogóle ma wyglądać, że rolnicy mają sprzedać za niższą cenę to, co przetrzymywali, żeby za 1700 zł sprzedać. Teraz te dopłaty mają wynosić w zależności od rodzaju zboża i województwa od 1750 zł.
To zaraz tutaj do szczegółów dojdziemy. Dojdziemy, też innym powiedzieć, jeszcze może tutaj, mogliśmy długo...
Bo dla mnie to jest w ogóle niewiarygodne. To jest oszukiwanie tych rolników.
Postawiła
oszukiwanie.
Pani pytanie,
dajmy... Kiedy dostaną te dopłaty? W przyszłym roku albo wcale?
Panie pośle, ma pan szansę w takim razie podpowiadać.
Pani poseł przygotowała się, ma bardzo takie bogate notatki. Ja pamiętam,
ja mam program Lewicy, który jest bardzo bogaty.
Wybornie. Pani poseł, nie przerywałem pani, gdy pani raczyła i mnie nie przeszkadzać byłoby. Na pewno nieco lepiej dla naszych słuchaczy. Drodzy państwo, mniej więcej pół roku temu spotykałem się także w tym studiu z przedstawicielami Lewicy. Na pewno z pani koleżanką z okręgu tutaj, z Lewicy, ale z panią chyba też. I pamiętam, pan redaktor być może też pamięta, jak straszono Polaków w tym, co się wydarzy w zimie. I okazało się, że państwo przedrzaliście jako opozycja, bo straszyliście Polaków, a okazało się, że mimo tej bardzo trudnej sytuacji wynikającej przede wszystkim z wojny na Ukrainie, udało się doprowadzić do sytuacji, że ta zima dla polskich rodzin była spokojna, z pewnością spokojniejsza niż to, czym państwo groziliście. Państwo wieszczyliście Armagedon i to się nie sprawdziło. I Polacy to ocenili, pokazując, że dziś Lewica, mimo że ma fantastyczny program, o którym tak pani mówi, to ma problem, żeby znaleźć się na podium, jeżeli chodzi o wskazania potencjalnych wyborców. Drodzy państwo, te rozwiązania, o których mówił pan minister Telus, będą uszczegółowywane już niebawem, ale co jest najważniejsze? I minister mówi o tym wprost. To jest dla niego cel numer jeden, żeby te magazyny, żeby te silosy za 3 miesiące były puste.
Czy przy takiej liczbie ciężarówek, o których mówi pani poseł,
to no pani poseł to przelicza na ciężarówki, inni jednak przydają to na tiry, tak, no mimo wszystko ten transport odbywa się w dużej mierze przez pociągi, to jest znacznie prościej, w związku z tym się odbywa. To nie jest tylko port w Świnoujściu, ale także inne porty w Polsce. Mamy zespół portów Szczecin, Świnoujście, mamy Gdynia, Gdańsk dołączy do tego także Kołobrzeg, tak więc tych możliwości jest znacznie więcej i myślę, że państwo wprowadzacie takie zamieszanie, a tymczasem trzeba spokojnie czekać. Z całą pewnością czekamy na nowe żniwo, one się zaczynają w lipcu, no niektóre części, szczególnie wschodnich krajów w sierpniu, ale w naszym regionie zazwyczaj jest to lipiec. Pogoda póki co jest niezła, więc no spodziewamy się, że te plony będą dobre. Niektórzy znowu zaczynają straszyć, że będzie klęska urodzaju. No to po prostu są tacy, którym się nigdy nic nie podoba. Natomiast naszym celem jest to, aby to zboże, zarówno to ukraińskie, ale także to, które jest od zeszłego roku polskie zboże, żeby ono było spożytkowane jak najszybciej. I tutaj bardzo ważna uwaga. Proszę zwrócić uwagę. My rozmawialiśmy z Unią Europejską od wielu miesięcy na temat różnych rozwiązań. Udało nam się doprowadzić do sytuacji chociażby, że mieliśmy zgodę na dopłatę do nawozów. To kosztowało około 3 miliardów złotych i to był ewenement na skalę europejską. Mimo, że oczywiście te nawozy były drogie, ale zwróćcie państwo uwagę, że były takie kraje w Europie Zachodniej, gdzie w ogóle zaprzestano produkcji nawozów, bo po prostu produkcja ich jest niezwykle energochłonna i po prostu zamykano na wiele tygodni zakłady. My podtrzymywaliśmy tę produkcję i pomagaliśmy rolnikom jako jedyni w tym zakresie w Europie, żeby mogli z tego korzystać i chcemy robić to znowu. Ja, jeśli mogę skończę, pan da, to już mi daje sygnał, żebym kończył, natomiast chcę dokończyć tę myśl. Proszę zwrócić uwagę, że dopiero gdy podjęliśmy mocną decyzję, męską decyzję, którą ogłosił pan prezes Jarosław Kaczyński, o zamknięciu granic dla ukraińskiego zboża, to Unia Europejska siadła do rozmów. I siadła nie tylko z Polską, ale także z innymi krajami, których to dotyczy. Z Czechami, Słowacją, Rumunią. To nie jest tylko problem Polski. To jest problem wszystkich krajów przyfrontowych, których to dotknęło. I okazuje się, i tam przecież też protestują rolnicy. Ja oczywiście rozróżniam też różne protesty, bo są to napięcie wśród rolników jest całkowicie zrozumiałe. Ja to rozumiem, chociaż też nie chciałbym, aby na pierwszy plan pojawiały się siły, które nie mają żadnego mandatu społecznego, są samozwańczymi jakimiś pieniaczami. Natomiast rozmawiać trzeba i to tą atmosferę rozładowywać. Dlatego mamy rolnika, pana Roberta Telusa na stanowisku ministra, który mówi wprost, jakie są jego cele i przedstawia nie za kilka miesięcy, co będzie, tylko co będzie za kilka dni, kilka tygodni i ostatecznie finisz, żeby panie przed żniwami już
ja
były puste
razie
śloty.
Zwracam się do senatora Jana Filipa Libickiego, milczącego na razie, przysłuchującego się z boku tej wymianie zdań, to ja mimo wszystko ponowię pytanie, którym dzisiaj rozpocząłem program. Panie senatorze, pańskim zdaniem uda się wywieźć ukraińskie zboże do wakacji, do żniw powiedzmy, bo to jest taki deadline.
Znaczy moim zdaniem się nie uda i ja zaraz postaram się to, jeżeli pan mi da tyle samo czasu, co państwu posłom uzasadnić.
Proszę
znaczy,
bardzo,
po pierwsze trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, że jak na razie rząd w tej sprawie poniósł porażkę, do której sam się przyznał. Ponieważ zamiana ministra w takich okolicznościach jest po prostu powiedzeniem, że pan minister Kowalczyk się na tym stanowisku nie sprawdził, a więc jest to porażka rządu i zastąpiono go panem posłem Telusem. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Po drugie, pan prezes Kaczyński i pan premier Morawiecki już w lipcu zeszłego roku, a więc prawie 10 miesięcy temu, mówili, że widzą ten problem i ten problem będzie rozwiązany. Nie został rozwiązany. Po trzecie, od 7 lat słyszymy o silnym państwie. To cóż to jest za silne państwo, które nie jest sobie w stanie poradzić z tranzytem zboża z Ukrainy do portów w Europie Zachodniej. To, nie, że bym powiedział tak, jeżeli nie możemy założyć GPS-ów, nie możemy tego inaczej pilnować, to chociaż postawmy na każdym wagonie, nie wiem, policjanta, żołnierza, można było to dopilnować, nie dopilnowano tego i to jest dowód na niesprawność państwa polskiego.
Panie senatorze, a czy to nie jest w ogóle problem mimo wszystko tych 5 państw przyfrontowych, o których
mówię? Zaraz, chwileczkę. Teraz tylko tak, bo pan poseł Porzucek mówi o tym, co Unia Europejska. No to trzeba sobie zadać pytanie, kto odpowiada za rolnictwo w Unii Europejskiej. Kto jest komisarzem unijnym do spraw rolnictwa? Jest to pan Janusz Wojciechowski, którego na to stanowisko mianował PiS. Wskazał go PiS. W związku z tym ja pamiętam, jak szefem Rady Europejskiej był Donald Tusk, to cały czas się zastanawiano, dlaczego Donald Tusk nie robi czegoś dla Polski, czy robi za dużo, czy za mało. No to wydaje się, że już lepszej komunikacji, jak z własnym wskazanym przez siebie komisarzem unijnym do spraw rolnictwa, to naprawdę rząd Prawa i Sprawiedliwości nie mógł mieć. Ja nie słyszę publicznych wypowiedzi pana Wojciechowskiego, nominata Prawa i Sprawiedliwości, co on w tej sprawie zrobił. I pan redaktor też nie. I teraz dwie ostatnie rzeczy. Dlaczego moim zdaniem to się nie uda? Bo to nie jest tylko kwestia zboża. To jest kwestia kurczaków, to jest kwestia owoców, to jest kwestia jajek. Więc ten problem, on, że tak powiem, bez intensywnych działań będzie narastał na poziomie innych produktów rolnych. PSL Koalicja Polska mówiła od początku, że trzeba zastosować system kaucyjny. Tego systemu kaucyjnego rząd nie wprowadził, nie proponował go pan Wojciechowski. W tej chwili pan prezes Kaczyński, rząd Prawa i Sprawiedliwości, wbrew, że tak powiem, prerogatywom unijnym, zatrzymał to zboże, nałożył na nie embargo. No to jeśli można to było zrobić wbrew Unii Europejskiej, to pytanie, dlaczego rząd się oglądał na Unię Europejską, kiedy PSL, Koalicja Polska, proponowało prosty system kaucyjny. No wjeżdża zboże do Polski, to ci, którzy je wwożą, wpłacają pieniądze, tak żeby się nie opłacało go po drodze gdzieś zgubić, a przy wyjeździe te pieniądze są zwracane. I jeszcze jedna rzecz ostatnia, bo to jest niezwykle istotne, patrząc na to w wymiarze pewnym geopolitycznym. Dlaczego należy robić wszystko, żeby ten problem rozwiązać? Otóż należy robić wszystko, ponieważ jeśli będzie tak, że to niezadowolenie wśród rolników będzie narastać, to każda grupa społeczna, która będzie ponosić konsekwencje wojny w Ukrainie i będzie z tego powodu niezadowolona i wzburzona, jest naturalnym terenem do buszowania rosyjskiej propagandy. Oczywiście Polacy są na nią stosunkowo odporni, ale nie ma co stwarzać sytuacji, w której ta propaganda i ci propagandyści będą widzieli szczelinę, w którą mogą wsączyć tą swoją propagandę. Więc jest jeszcze ten aspekt sprawy, na który chciałem zwrócić uwagę.
Jak pan senator słyszał, dałem się całkowicie we wszystkich punktach panu wypowiedzieć.
Dziękuję bardzo.
Ja wprowadzam teraz element ogólniejszy, dlatego że trwają też, oczywiście państwo możecie się odnieść do tego, co mówili przedmówcy. Ja dodaję też element europejski w postaci negocjacji, które trwają cały czas. Te pięć państw rozmawia, w weekend były intensywne dosyć rozmowy. Przypomnę, to jest Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry z Komisją Europejską. Na razie Komisja Europejska popiera zakaz importu czterech produktów. To jest kukurydza, słonecznik, pszenica oczywiście, nasiona rzepaku. No ale w kolejce, tak jak powiedział pan senator, czekają kolejne produkty. Tego jest bardzo dużo. Przede wszystkim
chociażby dup, jajka i na tym.
I, o tym i tu nie ma porozumienia na razie.
Ale wiele wskazuje na to, że uda nam się porozumieć. Ja przypominam, no pan senator Libiski wspomina pana komisarza Wojciechowskiego. Ja mówiłem o tych kwestiach nawozów, które udało się wprowadzić. No, nie wierzę w to, że pan senator nie zna mechanizmu działania Komisji Europejskiej, no ale jeżeli tak faktycznie jest i w dobrej woli mówił to, co przed chwilą słyszeliśmy, to musi pan wiedzieć, panie senatorze, że jednak tak jak w polskim rządzie są ministrowie i podlegają premierowi, tak i komisarze odpowiadający za poszczególne resorty podlegają komisji, szefowej komisji, pani von der Leyen, a w dalszej kolejności ewentualnie kluczowym szefom państw członkowskich w ramach Rady Europejskiej. Więc wydaje mi się, że pan musi mieć tego świadomość. No niestety jest tak, bo miejmy świadomość, że my pomagamy Ukrainie, ale faktem jest, że to zboże ukraińskie, czy pochodzące z Ukrainy, tam niewielu jest rolników, których my znamy z Polski, czy szczególnie z naszego regionu. Tych gospodarstw rodzinnych jest niewiele. Tam jest dosyć dużo takich maluteńkich gospodarstw, na własne potrzeby, natomiast generalnie tam dominują dwie kategorie. Albo oligarchowie, którzy mają nawet nie setki, a tysiące, czy kilka, nawet dziesiątki tysięcy hektarów, albo zagraniczne, zachodnioeuropejskie w dużej mierze koncerny. I są takie kraje, chociażby Holandia, dla których ta nieszczelność granic jest po prostu korzystna i dlatego ta determinacja Komisji Europejskiej nie jest tak duża. Ja przypomnę, że chociażby mamy pana Fransa Timmermansa, który właśnie z tamtej części Europy pochodzi, więc pamiętajcie państwo o tym. My będziemy oczywiście działać bardzo aktywnie. Ja zresztą liczę na to, że tą ostateczną, nie tylko w ramach przecieków, ale ostatecznej listy usłyszymy listę firm, które brały w tym udział, nie rozstrzygając, czy to jest kwestia niezgodności z prawem, czy tylko z brakiem etyki. Natomiast taka wiadomość również powinna się w przestrzeni publicznej być może pojawić. Mówił o tym także pan minister i myślę, że opinia publiczna jest ciekawa, jak faktycznie to wygląda. Krótko mówiąc, opozycja straszyła już na przestrzeni ostatnich lat bardzo wieloma kwestiami. Nie sprawdziły się te czarnowictwa państwa. Za 3 miesiące spotkamy się tutaj na przełomie lipca i sierpnia i ocenimy, kto był bliżej prawdy.
To ciekawy jest pomysł na rzeczywiście może spotkanie. Obserwuję kontemoga. Pani poseł zapełnia kolejną kartkę notatkami.
Ja
nie mogę pani nie dopuścić do głosu. Jestem bardzo ciekaw, co tam się...
Ja jestem wzrokowcem i mam zwyczaj notować. Czy jest coś z tym złego? Chyba nie. Chyba
nie,
odwrotnie.
Nie,
no właśnie.
Nie, uważam, że bardzo dobrze mówię. Tak. Sporo przemyśleń pewnie.
Można było usiąść do rozmów z Komisją Europejską na takim czy innym szczeblu dokładnie rok temu, a w zasadzie rok i 2 miesiące temu po najeździe Ukrainy przez Rosję i po powstaniu tego problemu, po zamknięciu portów czarnomorskich dla transportu żywności, pszenicy i innych dóbr rolniczych do krajów potrzebujących. Bo jeszcze w tym wszystkim pamiętajmy o elemencie humanitarnym i o jakby celu, który był oficjalnym celem przewozu tej żywności przez Polskę, mianowicie zapobiegnięcie głodu w krajach, które...
Trzeciego świata,
Afryki, Bliskiego Wschodu, to było realne. I taka była intencja oficjalna. Natomiast jest tu wiele znaków zapytania, jeśli chodzi o realizację tej intencji. Ja nie jestem osobą, która wierzy w teorie spiskowe, wręcz odwrotnie, irytują mnie one zazwyczaj, ale tutaj jest za dużo tych znaków zapytania. Dlaczego minister rolnictwa z rządu PiS zniechęcał i zachęcał rolników indywidualnych polskich, żeby zatrzymywali to swoje plony, swoją pszenicę, swoje zboże po żniwach zeszłorocznych w swoich silosach, tak? I nie, żeby nie przekazywali tego do skupu państwowego. Przecież to zboże ukraińskie, które miało tylko przyjechać, w tej chwili zalega nie w jakichś prywatnych silosach, tylko w państwowych. Mamy nie do końca wyjaśnioną listę spółek, które polskich, powiązanych, które w tym pośredniczyły. I jest to naprawdę aferalne. Wygląda to fatalnie, wygląda to wręcz mafijnie. I wracam do tego, że tego zboża przez Polskę miało przejechać znacznie mniej niż te ilości, które się znalazły w polskich magazynach. Czy to jest tylko ignorancja i bałaganiarstwo rządu, czy to było celowe? Tu są takie znaki zapytania, że trzeba, że wymagają wyjaśnienia i postawienia winnych tej sytuacji.
Pytanie, czy ktoś chce w Europie teraz to zboże?
Winnych tej sytuacji spowodowali polskim rolnikom. I to nie jest tak, że opozycja, prawda, tutaj sobie protestuje, tylko protestują rolnicy i rolniczki, a my ustosunkowujemy się do tego i komentujemy tę sytuację, proponujemy rozwiązania. Zresztą myśmy wskazywali na problem rok temu. I zgadzam się z senatorem Libickim, że jednym z wyjść było po prostu zastosowanie systemu kaucyjnego. I to jest tak proste, że trudno uwierzyć, że nikt o tym nie pomyślał. Tak? I dopiero jak doszło do takiej sytuacji, do której w tej chwili doszło, to nagle zaczyna się mówić, że można takie czy inne rozwiązanie zastosować.
Pani poseł,
jeszcze wracam do tych portów. Zgadzam się, mamy porty w Gdyni, w Gdańsku, Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg. Tylko dlaczego tych portów nie uruchomiono do tej pory? Ja się zgadzam, że one są. Ja słyszę od kolejnego ministra rolnictwa, że portem wysyłającym to zboże będzie Świnoujście, więc pytam, dlaczego to Świnoujście nie jest do tego przygotowane? Dlaczego rok temu i w ciągu tego całego okresu ten port w Gdyni, w Gdańsku nie wysyłał tego zboża tam, gdzie ono miało znaleźć swoje przeznaczenie?
Poseł, przedstawiciele portów Kołobrzegu mówią o tym, że właśnie zboże z Ukrainy stanowiło połowę tego, co robili przez ostatni czas. No więc niech pani się zapozna z tymi materiałami.
To skąd się wzięło 4 miliony ton zboża? W dodatku zboża, które było przechowywane w warunkach, których, czy przewożone w warunkach, których nie powinno, które zamokło, które prawda, nabrało tam robactwa i teraz jest określane, że to jest techniczne zboże.
Ale ja pani podaję konkret, a pani posługuje się jakimiś manipulacjami.
To nie są manipulacje, bo teraz się mówi o zbożu technicznym, a nie ma czegoś takiego. Po prostu jest to zboże,
Szanowni
które
Państwo,
nie powinno
na
było
chwilę
leżeć w jakimś niedostosowanym do tego magazynie.
Ja do senatora Jana Filipa Libickiego z cytatem z pańskiego kolegi partyjnego, Marka Sawickiego, który zaproponował ostatnio, żeby Komisja Europejska wykupiła polskie zboże z terminem odbioru i przeznaczyła na cele humanitarne dla głodujących krajów trzeciego świata. Czy to jest dobre rozwiązanie? Bo ja też przypomnę Państwu, pytałem wcześniej o ten aspekt europejski, działania też Europy, czy w tym momencie tych negocjacji, które trwają. Panie senatorze.
Ja bym powiedział tak. Pan Marek Sawicki jest długoletnim ministrem rolnictwa. Mhm. Ma za sobą doświadczenie także negocjowania różnych rzeczy w Brukseli. I jeśli on to mówi, to znaczy, że taki wariant jest technicznie czy formalnie prawno możliwy. Pytanie jest oczywiście, czy będzie na to wola polityczna. Znaczy ja bym powiedział tak, tu jeszcze wracając trochę do poprzedniego wątku, to jest bardzo ciekawe, co powiedział pan poseł Porzucek. Pan poseł Porzucek powiedział, że pan Wojciechowski podlega pani von der Leyen i podlega panu premierowi Morawieckiemu, który, że tak powiem, uczestniczy w Radzie
Europejskiej.
No i teraz problem jest tego typu, że właśnie ja to powrócę jeszcze z tego wątku. Kiedy szefem Rady Europejskiej był Donald Tusk, to państwo się domagaliście co tydzień prawie, że powinny być działania podejmowane na rzecz Polski, niezależnie od kontekstu funkcjonowania Donalda Tuska i jego funkcji, która była bardziej funkcją reprezentacyjną.
Doprawdy nie mówiliście tak wcześniej o tym.
Że tak powiem, sprawa dotyczy komisarza, które mianowało Prawo i Sprawiedliwość, to nagle pojawia się kontekst, że zależy albo od pani von der Leyen, a jeśli jest tak, że jest, że tak powiem, wskazany na to stanowisko przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, to jest rzeczą, że tak powiem, oczywistą, że Prawo i Sprawiedliwość ma akurat do tego komisarza i jeżeli chodzi o jego działania, najlepszy dostęp i najlepszą możliwość wpływu na jego działania. Ja nie widziałem żadnej konferencji prasowej, którą zorganizowałby pan Wojciechowski i powiedział, podjąłem takie działania. Pan Wojciechowski w ogóle się publicznie w tej sprawie nie wypowiada, kiedy mamy bardzo poważny kryzys rolny w części Europy, z której on pochodzi, w dziedzinie, za którą dzisiaj jako komisarz odpowiada.
Panie senatorze, ale czy to nie jest czas, żeby to Europa zaczęła w tej sprawie działać? Dlatego, że no, te mechanizmy celne, cła, ten brak embarga, mimo wszystko jest związany z działaniami Komisji Europejskiej, ponieważ to ona może wydawać zgodę lub brak zgody. Tych działań też nie ma. Też można powiedzieć, że te decyzje zapadają z dużym opóźnieniem. Tak było chociażby w kwestii tych nawozów, o których mówiliśmy, dopłat do nawozów. I też o tym mówią politycy różnych ugrupowań, także politycy europejscy spoza Polski, że no tutaj to jest taki moment, że ta Europa musi jako całość poradzić sobie z tym problemem i przełknąć tę kwestię tego nadmiaru żywności, która wylewa się z Ukrainy przez to zaczopowanie portów czarnomorskich.
proszę pana. Znaczy oczywiście, tylko ja bym powiedział tak, jeżeli rząd prowadzi politykę europejską, polityka europejska czy Komisji Europejskiej, czy Rady Europejskiej, no polega na tym, że się w ponad 20 trzeba uzgodnić pewne stanowiska z ponad 20 podmiotami. No to jest tak, że trochę inny stosunek z powodów oczywistych do wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainę mają na przykład Portugalczycy, a inny stosunek mają Polacy, Łotysze, Estończycy czy Litwini.
No tak, ale zgoda Komisji Europejskiej nie jest obwarowana w tym momencie zgodą państw.
W związku z tym ja prowadzę do tego, że jeżeli wiemy o tym od dawna, że mamy do czynienia z mechanizmem i z instytucją, która z samej swojej natury jest powolna, to rząd powinien w swoją politykę krajową ten element powolności działania tejże instytucji po prostu wpisać.
Być może jest to rzeczywiście wniosek na przyszłość. Panie senatorze, czas nas trochę goni. Chciałbym jeszcze krótko poseł Kretkowski oddać głos. I jeszcze jeden temat, który dzisiaj chociaż w paru zdaniach
był. Dobrze. I chciałam jeszcze, bo zaczęłam mówić o tym drugim problemie, bo tu mamy dwa problemy. Mamy zalegające zboże w magazynach w Polsce, które powinno było wyjechać z Polski.
Już to pani mówiła, pani
i mamy problem, trzeci, i pani mamy powtarza. Problem zalegającego zboża u rolników indywidualnych, których minister Kowalczyk zachęcał do tego, żeby przetrzymali to zboże i żeby ono nie trafiło do... I teraz jest kwestia wywiezienia tego zboża z tych magazynów państwowych i przyjęcia od rolników, żeby ich odciążyć, bo idą kolejne żniwa i nie będzie gdzie składować tego zboża, które będzie efektem żniw w lipcu tego roku. I w związku z tym rząd zapowiedział, że będą, tak jak powiedziałam, dopłaty, które mnie bardzo niepokoją. I wysokość tych dopłat dla Wielkopolski i w ogóle system zaproponowany, o czym zaczęłam mówić. Że dlaczego w tej chwili ma być tak, jak to ma rozwiązać problem płynności finansowej, którą rolnik musi posiadać, tak? Rolnik płaci
chodzi
za...
Chodzi pani o termin złożenia wniosku i
termin,
potem kiedy
że w ogóle
dostać,
nie wiadomo, kiedy te... Teraz rolnicy mają się pozbyć tego zboża, które trzymali. Za niską opłatę, za tonę, mają złożyć do 30 czerwca fakturę i czekać na decyzję. I teraz Wielkopolska, i teraz ten system dopłat został podzielony na trzy typy do województw. Wyższe dopłaty będą dla lubelskiego i podkarpackiego. Dla Wielkopolski najniższe i podejrzewam, że najniższe w najniższej grupie. Wielkopolska się znajduje w najniższej grupie, najniższej wysokości. I teraz skąd będzie to 10 miliardów złotych? Skąd minister, premier Morawiecki nagle znalazł 10 miliardów złotych na te dopłaty, które mają nie wiadomo, kiedy
pani powtarza po parę razy te same tezy.
To nie są tezy, to są problemy rolników na dzisiaj, na najbliższe
miesiące.
A niech pani
tutaj nie rozbija, nie dewastuje studia.
Zgodnie z tym, co premier zapowiedział, na pewno nie dostaną do września tych dopłat. A mają się teraz ich pozbyć, tego zboża z magazynu.
Pani tutaj, za każdym razem, gdy mamy okazję rozmawiać, pani stawia jakieś czarnowickie tezy.
Ja nie stawiam tezy, ale
pani
przypominam pytania rolników.
Najdłużej pani mówi, cały czas pani powtarza te same tezy i cały czas pani przerywa. Droga pani, ja się spotykam z rolnikami niemal cały czas. Miałem spotkanie chociażby w Lotyniu na granicy Wielkopolski, zachodniego Pomorza. Spotykamy się z rolnikami i rozmawiamy. I mamy mandat zaufania od rolników w tym zakresie, że wiedzą, jakie są trudności. I my także przyznajemy, że taka sytuacja jest. Natomiast na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie państwo mówiliście, że coś się nie uda, a potem się udawało.
Ale i tak pan też będzie... już o tym mówił. Moja propozycja taka. Proszę państwa, propozycja posła Porzucka. Za trzy miesiące się
spotykamy się w sierpniu i będziemy oceniać.
Słysza, bardzo krótko, to mamy 10 minut na hasłowe dosłownie ustosunkowanie się do decyzji ubiegłotygodniowej Parlamentu Europejskiego w sprawie rozszerzenia pakietu Fit for 55. Temat jest istotny, bo pewnie będzie do tego wszystkich gospodarstw
domowych w Unii Europejskiej. Chodzi o rozszerzenie systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Jako emisyjne zostały także potraktowane budynki mieszkalne i transport. No i proszę Państwa, czy to jest decyzja, bo wiem, że jest, parlament to przegłosował, Polska podobno stara się o stworzenie jakiejś mniejszości blokującej. Pytanie, czy i jak odczujemy to wszystko w naszych kieszeniach gospodarstw domowych. Panie senatorze, może pan jako pierwszy, trochę mniej dzisiaj pana, więc dbam o pana tutaj też.
Nie, dobrostan, nie mam takiego wrażenia, że dobrostan debatowy. Nie mówił.
Bardzo, to tutaj pan poseł Porzucek mówi, że Grzegorzem Schetyną, to jest nowe. Nowe zjawisko, że nie ma takiego wrażenia, ale dobrze, znaczy ja bym powiedział przede wszystkim tak. No, z naszego punktu widzenia Europy Środkowo-Wschodniej, no wydaje mi się, że po pierwsze, jednak dla nas priorytetem jest, że tak powiem, agresja rosyjska na Ukrainę i wszystko to, co umieszcza tą kwestię w wymiarze europejskim i co się wiąże. To, co wiąże tą kwestię z wymiarem europejskim, unijnym, Komisji Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym wydaje mi się, że jednak na dziś to jest jednak kierowanie uwagi, że tak powiem, aparatu Komisji Europejskiej i Europarlamentu na kwestie, które przynajmniej z polskiego punktu widzenia są jednak kwestiami dalszorzędnymi. I druga rzecz. Ja się oczywiście zgadzam na te wszystkie niskoemisyjne rzeczy, rozwiązania i ich poszerzanie pod jednym wszakże warunkiem, że one będą wprowadzane w odpowiednim tempie, a więc w takim, które pozwoli poszczególnym krajom członkowskim bez robienia jakiejś rewolucji i wywracania wszystkiego do góry nogami przystosować się do tych nowych przepisów, tak? No jeżeli ja widzę kwestię, na przykład, że bodajże wycofanie samochodów spalinowych ma się odbywać do roku 2035, o ile dobrze pamiętam, to jest za 12 lat, no to ja jak, że tak powiem, rozglądam się po polskiej rzeczywistości, to nie mam wrażenia, żebyśmy w ciągu 12 lat mogli się dostosować tak, żeby samochody spalinowe do tego czasu z polskich ulic wyeliminować. Ja wiem, że pan premier Morawiecki, obejmując rządy, mówił, że będzie milion samochodów elektrycznych, ale jedyny samochód elektryczny, który ja widzę w służbie publicznej, tak się wyjdzie z Nowego Domu Poselskiego, to przed Kancelarią Prezydenta stoi taki samochód z napisem w Pałacu Prezydenckim stawiamy na elektromobilność. No to widzę jeden taki i drugi widzę na dziedzińcu Urzędu Miejskiego w Poznaniu, ma go Straż Miejska. I
a jeszcze prezydent Jaśkowiak niekiedy przyjeżdża do mnie do studia elektrykiem, bo przyuważyłem gdzieś.
Tak, i ja bym powiedział tak. No te wszystkie przykłady, na które się powołujemy, no nie wskazują na to, żeby milion samochodów elektrycznych zaistniał w Polsce do końca rządów premiera.
Pytanie, czy transport publiczny będzie...
Żebyśmy mogli zdecydować się na wycofanie samochodów spalinowych do roku 2035.
No tak, ale mamy inny
tak,
temat.
Tak, ja chciałam zwrócić uwagę, że rok 2035 to ma być rok, w którym silniki spalinowe auta na silniki spalinowe nie mają być sprzedawane nowe. Teraz chciałam też zwrócić uwagę, że będą możliwe silniki spalinowe, ale na paliwo syntetyczne. Chciałam zwrócić uwagę na to, że kwestia powstrzymania czy spowolnienia zmian klimatu jest kwestią przetrwania ludzkości, przetrwania naszego życia na tej planecie. Niezależnie od tego, że wojna, agresja Rosji na Ukrainie jest rzeczą ważną. Po drugie, jest to kwestia już w przypadku Polski, w przypadku Wielkopolski spowolnienia tych zmian i chociażby mówimy dzisiaj o rolnictwie, spowolnienia kroczącej suszy, która zabija polskie rolnictwo w Wielkopolsce. Chciałam zwrócić uwagę na to, że Unia Europejska jest, czy Europa jest trzecim jakby obszarem na świecie, który produkuje, wypuszcza CO2.
I 8% emisji światowej, jest USA. Pani poseł. 8% z całej Unii Europejskiej. To jest emisji.
Ja mówię o Europie jako takiej. USA i Chiny są największymi jakby tutaj emitentami. Tak. I teraz chciałam zwrócić uwagę, że wysoko. Tak, że do roku 2035 przykładowo 13 Stanów Zjednoczonych zakaże silników spalinowych. W roku 2032 silniki spalinowe będą stanowiły tylko 33% sprzedaży aut w Stanach. Chiny do 2035 roku 50% sprzedaży to będzie sprzedaż aut elektrycznych, tak, a drugie 50%
to będzie,
a drugie 50% to będą auta hybrydowe. Już w tej chwili są prowincje w Chinach, które mają 100% aut elektrycznych. Hainan. 60% sprzedaży aut elektrycznych na świecie to jest sprzedaż w Chinach.
Tylko czy my to wytrzymamy jako
i teraz
obywatele,
jeszcze raz, nie będzie zakazu jeżdżenia samochodem spalinowym po roku 2035, tylko producenci będą produkować auta na wodór, na prąd i na paliwa syntetyczne. I to się nie odbędzie kosztem konsumenta. Tak? To jest w naszym interesie. Tak? W interesie naszego zdrowia, naszego przetrwania. I to są fakty naukowe. Mogą one nam się nie podobać, ale takie są fakty.
Ja nie wiem, proszę Państwa, jak przetrwa Europa, jeżeli te wszystkie rozwiązania wejdą, bo my sami na siebie kręcimy taki bicz i będziemy pozbawiać się nudnego życia. Jeżeli wejdą te rozwiązania już za kilka lat dotyczące budynków, samochodów, to ceny paliw wzrosną znowu bardzo mocno. Ceny budownictwa wzrosną, ceny lotów samolotowych bardzo mocno wzrosną. I to jest wszystko to, co funduje Lewica, ale także PSL, Platforma, Hołownia, fundują Polakom. Bo pan poseł, pan senator jest za, nawet przeciw, a tymczasem jego koledzy głosują za tymi skandalicznymi przepisami. Niespełna 10%. 7% emisji światowej to jest Unia Europejska. Chiny, Indie, Stany Zjednoczone rozwijają się i także faktycznie wprowadzają różne zielone technologie, ale nie na siłę. Zachęcajmy Polaków, my także zachęcamy Polaków do tego, aby korzystali z różnych zielonych technologii, ale to ich jest decyzja, a państwo nakazujecie, bo jesteście tak, jak dawniej była Moskwa, to dzisiaj chcecie nakazać Polakom, co mają jeść, co mają, jakim mają jeździć samochodem, jak mają spędzać czas. Dlaczego Polak nie będzie mógł wybrać sobie za 12 lat, czy chce jeździć dieslem, czy chce jeździć elektrykiem? To jest jego decyzja, a państwo narzucacie, zmuszacie. W 2035 roku Polak nie będzie mógł kupić auta spalinowego, prawda?
Paliwo syntetyczne, które nie szkodzi środowisku.
Niech pani powie, jakie pani zna samochody, które jeżdżą na to syntetyczne paliwo? Widziała pani,
proszę pana,
to takie? Wie pani, ile kosztuje samochód elektryczny?
Gdyby rząd nie zmarnował 70 miliardów z ETS.
Nie na bazarze, nie jesteśmy na bazarze. Niech pani nie przeszkadza.
Inwestował w sieci przesyłowe, to dzisiaj Polacy płaciliby mniej za prąd.
Nie mówiła znacznie więcej. Proszę Państwa, to jest temat bardzo...
Proszę nas zaprosić za 2 tygodnie i dokończymy.
Dobrze, umawiamy się w takim razie.
Pani poseł już w zeszłym roku mówiła o tym, że nie będą Polacy
mogli
jeździć.
Pani poseł, za 2 tygodnie spotykamy się, rozmawiamy.
W takim razie,
proszę Państwa, obiecuję, za 2 tygodnie będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie o ETS-ie, bo ten temat jest
rzeczywiście... Ale jednym zdaniem tylko mogę powiedzieć.
Proszę
bardzo. To nie jest tylko kwestia tego, jak będziemy funkcjonować jako rodziny, ale także miejsca pracy. Firmy przeniosą się do Chin, do Indii, do Stanów Zjednoczonych.
Poseł Katarzyna Kretkowska, poseł Marcin Porzucek, senator Jan Filip Libicki. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.